przed nami pierwszy temat i spotkanie z naszym gościem na antenie Radia Maryja. Witam pana profesora, doktora habilitowanego Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, prezydent zawetował i zdecydował o zawetowaniu ustawy o nasiennictwie, która zawiera przepisy dotyczące GMO. Polska staje się szczególnym ogniwem, przez które przetacza się batalia o wprowadzenie GMO.
Tak, rzeczywiście prezydent zawetował ustawę przygotowaną przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Muszę powiedzieć, że cieszę się z tej decyzji i trzeba powiedzieć, bo tutaj oglądałem tą ustawę. Tą ustawę prowadził w ogóle w parlamencie poseł Dariusz Bąk, że ta ustawa była niezwykle niechlujnie przygotowana i równocześnie od tyłu jakby wprowadzała, łamiąc prawo, nie tylko polskie, ale również i unijne prawo w zakresie genetycznie modyfikowanych organizmów. Ja chcę przypomnieć, że wielką polską szansą jest to, aby promować polskie zasoby środowiskowe, te nieskalane, nieskażone zupełnie tereny wiejskie, gotowe ku temu, aby produkować żywność o najwyższej jakości, i ta promocja powinna właśnie polegać na tym, że Polska jest jednym z niewielu, a może jedynym państwem na świecie, gdzie mamy warunki ku temu produkować żywność o najwyższej jakości. I tutaj trwa wielki spór z tymi organizacjami światowymi, które za wszelką cenę chcą pokazać jako Polskę również tą, gdzie istnieją genetycznie modyfikowane organizmy, gdzie można powiedzieć, że Polska jest również zamazana pod względem tych organizmów i występowania tych organizmów. Wielką polską szansą jest to, będąc w strukturach Unii Europejskiej, przy tej polityce, troszeczkę ja bym powiedział, błędnej polityce rolnej prowadzonej w Unii Europejskiej, wielką szansą Polski jest to, aby mówić i rzeczywiście promować polskie produkty, gdyż one pochodzą rzeczywiście z tych układów środowiskowych niezniszczonych, a polska żywność powinna być symbolem jakości, a jakość powinna być skorelowana z ceną. Jest to wielka szansa ku temu, aby kreować miejsca pracy, abyśmy produkowali może nie najwięcej, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zgodnie z limitami, ale abyśmy produkowali żywność o najwyższej jakości, a więc o najwyższej cenie. I bardzo się cieszę, że ta ustawa została zawetowana przez pana prezydenta, gdyż chciałem powiedzieć, że w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem jest całkowity zakaz uwalniania organizmów genetycznie modyfikowanych, a więc zakaz produkcji rolnej opartej o genetycznie modyfikowane organizmy, i to jest ustawa z roku 2001. Ja byłem ministrem ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa w latach 1997-99. Przygotowaliśmy zręby tej ustawy. Ta ustawa weszła za czasów AWS-UW i ona obowiązuje do tej pory. Później wtedy, gdy zostałem ministrem środowiska w latach 2005-2007, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, wtedy była silna presja ze strony Komisji Europejskiej, aby wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy do polskiego prawa, aby rzeczywiście można było produkować żywność na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Były to swego rodzaju nadinterpretacje prawne. Ja przygotowałem odpowiedni projekt ustawy. Ta ustawa weszła do Sejmu i ta ustawa w gruncie rzeczy również, wykorzystując nawet te kruczki prawne Komisji Europejskiej, całkowicie eliminowała możliwość uprawy genetycznie modyfikowanych roślin w układach naszych pól i naszych krajobrazów. A więc było to pewne. Równocześnie Komisja Europejska ze mną się sprzeczała. I o ile warto pamiętać i warto wiedzieć, że Komisja w końcu przegrała ten proces i uznała ten projekt, który żeśmy przygotowali do Unii Europejskiej, za zgodny z prawem Unii Europejskiej. Natomiast obecny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego natychmiast zaczął przygotowywać nowy projekt, w którym istnieje możliwość, aby zacząć rzeczywiście wprowadzać genetycznie modyfikowane organizmy do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Chwała Bogu i całym szczęściem, i tu Bogu należy dziękować, że zostałem szefem podkomisji. Udało nam się w tej podkomisji również w ten sposób zmodyfikować tę ustawę, aby genetycznie modyfikowane organizmy nie było możliwości ich wprowadzania do produkcji żywności. Natomiast wola polityczna Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego spowodowała to, że prace podkomisji się zakończyły, żeśmy całkowicie zmienili ten projekt obecnego rządu, ale pomimo wszystko wola polityczna była taka, żeby ten projekt nie został rozpatrywany i równocześnie była dezinformacja, że grożą nam ogromne kary ze strony Unii Europejskiej. Cała Unia Europejska i poszczególne państwa odchodzą od genetycznie modyfikowanych organizmów i starają się naprawiać własne warunki środowiskowe po to, żeby można produkować normalną żywność zdrową, a tutaj jest ta wielka presja ze strony obecnego rządu, aby za wszelką cenę wprowadzić. Ponieważ nie udało im się to zrobić, tak jak już powiedziałem, zostałem szefem podkomisji, żeśmy zablokowali tą ustawę, no to w takim razie PO i PSL szczególnie dokonał tego rodzaju działań, aby nie konsultując to w układzie środowiskowym, poprzez ustawę o nasiennictwie również wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy. A więc ktoś jest w tym rządzie Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu bardzo mocno zależy, aby działać w interesie wielkich firm, aby komuś bardzo mocno zależy, aby Polskę pokazać jako kraj zanieczyszczony genetycznie modyfikowanymi organizmami. To się nie udało i muszę powiedzieć, że za to muszę pochwalić pana prezydenta. Jest to chyba pierwszy element, w którym mogę powiedzieć, że zgadzam się z panem prezydentem. A myślę, i tu cały czas mówiłem, że tam, gdzie są bardzo ważne sprawy dla kraju, tam Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe może naprawdę liczyć na merytoryczną pomoc z mojej strony. Są to sprawy zarówno genetycznie modyfikowanych organizmów, jak również sprawy energetyczne, fundamentalne dla przyszłości naszego państwa.
Do tych spraw energetycznych za chwilę powrócimy, panie ministrze. Wiemy także, że problem GMO powróci niczym bumerang, bo prezydent, dokonując zawetowania tej ustawy, mówi o tej ustawie jako o bublu legislacyjnym, a z drugiej strony większość ekspertów, którzy uczestniczyli w debacie u prezydenta, przekonywało, że nie ma zagrożeń dla zdrowia związanych ze stosowaniem żywności GMO, a zatem ten problem nie do końca rozwiązany i na pewno powróci niebawem.
Na pewno ten problem powróci niebawem. Wiem, że w otoczeniu pana prezydenta jest cały szereg zwolenników firm, które za wszelką cenę starają się wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy do naszego kraju. Ja chcę tutaj podkreślić i myślę, że może służby pana prezydenta również słuchają. Jest to wielka gra i wielka walka gospodarcza w gruncie rzeczy. Polskę starają się jakby zniszczyć pod względem możliwości, pod względem tego, że możemy mówić, że Polska to jest jedyny kraj, który może produkować najczystszą, najlepszą żywność na świecie. I w związku z tym z tego powodu jesteśmy niebezpieczni i z tego też powodu tak mocno starają się działać różnego rodzaju gremia, które starają się za wszelką cenę pokazać, że Polska jest również tym krajem, gdzie się produkuje genetycznie modyfikowaną żywność. Polską wielką szansą, polską racją stanu jest mówienie i pokazywanie tego, że Polska jest czystym krajem pod względem GMO. Ci, co starają się to robić, działają wbrew interesom Polski. Ja chciałem tylko przypomnieć, że motywacja tych, którzy mówią, że genetycznie modyfikowane organizmy trzeba wprowadzać w Polsce, to motywują to tym, że trzeba produkować więcej i trzeba produkować taniej. No ja mówię wielokrotnie, jak więcej, skoro mamy limity, jak więcej, skoro wiele hektarów ziemi leży odługowane i za to się dostaje dopłaty, a więc chodzi o to, żeby nie produkować więcej. Drugi element, żeby produkować taniej. No polska żywność jest niezwykle konkurencyjna z punktu widzenia kosztów produkcji. Przecież polskie jabłka przemysłowe w zeszłym roku kosztowały 10 groszy. Mówiłem to wielokrotnie. Czyżby argumentem tych, którzy chcą wprowadzać genetycznie modyfikowany organizm, było to, że te jabłka mają kosztować 2 grosze? Czyż teraz już producenci jabłek załamują ręce, że ceny są za niskie? To się nie trzyma w ogóle pewnej żadnej myśli logicznej. To nie ma żadnej logiki w tym. To jest jedyny cel i element. I bardzo bym prosił, jestem gotowy na dyskusje na żywo w każdych środkach społecznego przekazu. Nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia ku temu, aby wprowadzać genetycznie modyfikowane organizmy w Polsce. Uzasadnieniem jest to, żeby pokazywać Polskę jako kraj czysty, jako kraj o największej bioróżnorodności, jako kraj, którego domeną jest produkcja żywności o najwyższej jakości. I za to trzeba płacić tym konsumentom, którzy nie mają takiej żywności, i Polska powinna eksportować tą żywność właśnie do państw rozwiniętych. To jest nasza większa szansa, to jest interes polskiej wsi, to jest obrona polskich miejsc pracy w terenach wiejskich. GMO to jest likwidacja miejsc pracy w terenach wiejskich, to jest wzrost bezrobocia, to jest pokazanie, że polskie rolnictwo nie jest konkurencyjne.
Panie ministrze, bezpieczeństwo energetyczne naszej ojczyzny przed naszą rozmową, felieton, warto wiedzieć, przygotowany przez pana profesora, doktora habilitowanego Mariusza Oriona Jędryska. Za czasów, kiedy pan był ministrem środowiska, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek był głównym geologiem kraju. Panie ministrze, dzisiaj w kontekście tej rozpoczynającej się kampanii wyborczej energetyka staje się bardzo często przedmiotami, które wprawia się w taki żonglerski ruch na prawo i na lewo, przerzuca się tematami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Jak jest naprawdę? Czy Polska jest bezpieczna w kontekście energetycznego buforu bezpieczeństwa?
Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, Polska to jest znów wielki wyjątek w jednoczącej się Europie, a mianowicie Polska to jest miejsce, gdzie występują ogromne zasoby energetyczne, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, jak ogromne zasoby wód geotermalnych, jak przebogate zasoby gazu łupkowego. I teraz popatrzmy na tą historię, na to, co się dzieje. O ile ktoś myśli rzeczywiście w interesie państwa, to powinien po pierwsze zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne na bazie własnych zasobów energetycznych. O ile ktoś myśli o bezpieczeństwie państwa, to powinien zabezpieczyć to w ten sposób, aby w razie jakiegokolwiek konfliktu można było w każdej chwili być niezależnym od tego, co jest w tej chwili bazą do rozwoju gospodarczego. I takie możliwości mieliśmy i takie możliwości mamy. Naszą bazą bezpieczeństwa energetycznego powinien być węgiel kamienny, węgiel brunatny i wody geotermalne, jak również w układzie związanych z odnawialnymi źródłami energii, gdzie są wody geotermalne, możliwość używania w sposób rozsądny biomasy. Również tutaj muszę powiedzieć, że mamy ogromne sukcesy, bo ktoś może powiedzieć tak, ale węgiel jest wysokoemisyjny. Węgiel brunatny, węgiel kamienny jest wysokoemisyjny. Jest to prawda, ale równocześnie jesteśmy zobowiązani prawem międzynarodowym, a więc konwencją klimatyczną i protokołem z Kioto, do dokonywania redukcji emisji dwutlenku węgla z wykorzystaniem własnych zasobów energetycznych. To jest preambuła zrównoważonego rozwoju, to jest preambuła również konwencji klimatycznej. I z tych zobowiązań Polska się wywiązała nie w 100%, ale w 500%. Kilkukrotnie więcej żeśmy dokonali redukcji, niż powinniśmy tej redukcji dokonać. I tutaj w związku z tym mówienie, że musimy dalej dokonywać redukcji CO2, jest w pewnym sensie naprawdę ogromnym nadużyciem. Dlatego, że najpierw powinno się rozliczyć zgodnie z prawem międzynarodowym osiągnięcia poszczególnych państw, które ratyfikowały protokół z Kioto. No przecież stara piętnastka ratyfikowała protokół z Kioto i miała dokonać tej redukcji emisji na poziomie średnio 8%. Nie dokonała tego. Polska dokonała poziomie 32%. I w tej chwili mówienie, że nie możemy wykorzystywać własnych zasobów energetycznych w formie węgla i musimy się uzależniać od mniej emisyjnego, na przykład gazu rosyjskiego, jest działaniem przeciwko Polsce. I realizacja tego rodzaju polityki jest działaniem przeciwko Polsce. To nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym kraju, wręcz odwrotnie, jest to niszczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niszczenie polskich miejsc pracy związanych z węglem, niszczenie polskich miejsc pracy związanych z polskimi technologiami wytwarzania energii elektrycznej, z polskimi technologiami produkcji opartej na węglu, przy spełnieniu zasobów energetycznych jest niczym innym jak dbanie o bezpieczeństwo właśnie polskiej energetyki, jak dbanie o bezpieczeństwo energetyczne państwa. I teraz co się dzieje, proszę ojca, w zakresie gazu łupkowego? Ja wróciłem z posiedzenia Światowej Organizacji Nauki, tam jedna sesja była poświęcona niekonwencjonalnym źródłom energii. Gaz łupkowy, i pewnie pan profesor Jędryzek tutaj o tym mówił, jest naszą wielką szansą w przyszłości. Ale równocześnie nie powinniśmy zapominać o tym, żeby się nie dać wprowadzić czasem w pewną demagogię i propagandę. A mianowicie mówienie, patrzcie, ale mamy ogromne zasoby energetyczne. Najpierw trzeba rozliczyć Platformę Obywatelską i Polskiego Stronnictwa Ludowego z pakietu klimatyczno-energetycznego, z tego, co podjęli w zakresie blokowania naszego tradycyjnego węgla kamiennego, tradycyjnego węgla brunatnego, i równocześnie to, co zrobiono z geotermią, to, co zrobiono równocześnie z promocją energii wiatrowej, gdzie płacimy ogromne pieniądze. Za to trzeba rozliczyć, czyli rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego trzeba rozliczyć za pakiet klimatyczno-energetyczny. I Prawo i Sprawiedliwość domaga się do tego, aby doprowadzić oceny tego, co się stało w Polsce, i równocześnie w przyszłości do renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, gdyż on jest niezwykle szkodliwy dla polskiej gospodarki, jest on niezwykle szkodliwy dla miejsc pracy i kreowania miejsc pracy, między innymi na terenie naszego Śląska. Więc najpierw rozliczyć to, co się stało, a później spojrzeć dokładnie na naszą przyszłość. I tutaj bardzo bym prosił, aby zwrócił uwagę, że gaz łupkowy jest przyszłością. My nie posiadamy technologii. My zaczęliśmy sprzedawać koncesje. My uzależniamy się od obcych technologii. A więc w związku z tym trzeba prowadzić politykę taką, aby zabezpieczyć interesy państwa. O ile te interesy państwa będą zabezpieczane w ten sposób, jak robiła to Platforma Obywatelska i Polskiego Stronnictwa Ludowego, realizując i negocjując pakiet klimatyczno-energetyczny, można mieć pewne obawy, że Polska stanie się po prostu krajem kolonialnym, które nie panuje nad własnymi zasobami energetycznymi. Najpierw rozliczyć to, co się stało, jakie decyzje zostały podjęte, jak one skutkują gospodarczo na przyszłość, odtworzyć i rzeczywiście wyprostować i dokonać obiektywnej oceny w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i możliwości rozwoju Polski na bazie węgla kamiennego, węgla brunatnego i geotermii, a później bardzo mocno przyjrzeć się temu, co się dzieje z gazem łupkowym. Na Światowej Organizacji Nauki w Erice były 3 referaty, gdzie Polska pokazywana była jako przebogaty kraj, ale nie było tam Polaków oprócz mnie. Byłem jedynym tym, który mówił o polskich sukcesach w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, w zakresie możliwości wykorzystania lasów do pochłaniania dwutlenku węgla, w zakresie możliwości wykorzystania tego pochłaniania do tworzenia miejsc pracy w terenach właśnie wiejskich, co ma być związane między innymi ze wzrostem miejsc pracy na tych terenach, ale równocześnie z wzrostem produkcji, z rozwojem terenów wiejskich. To spotkało się z dużym zainteresowaniem. Chcę również powiedzieć, że to była kontynuacja mojej działalności. Ja jestem tam jednym z laureatów nagrody w ogóle dawanej przez Światową Federację Nauki. Tam występuje, ale to jest kontynuacja tego, co się stało, proszę ojca, i tu przypominam, to, co się stało, i za co chciałem tu serdecznie dziękować również tym, którzy złożyli 1 200 000 podpisów w sprawie obrony lasów. A więc to jest w końcu kwietnia, na początku maja, były i warsztaty, i międzynarodowe spotkanie w Sejmie i w Senacie, gdzie mówiliśmy o tych możliwościach wykorzystania właśnie pochłaniania przez polskie lasy, możliwości wykorzystania lasów do pobierania pieniędzy za pochłanianie dwutlenku węgla, bo teraz tona dwutlenku węgla kosztuje, powiedzmy, w jaki sposób kreować to po to, żeby stymulować rozwój gospodarczy. Na tym spotkaniu, organizowanym również przecież przez wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, wspólnie z grupą parlamentarzystów, europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, z parlamentarzystami Sejmu i Senatu, przecież organizowanym była również Wyższa Szkoła Kultury kultury społecznej i medialnej w Toruniu. Za to chciałem tu serdecznie podziękować również. I przecież na tym spotkaniu był szef Światowej Organizacji Nauki, profesor Antonino Cukiki, który wręczał między innymi nagrodę Janowi Pawłowi II za to, że tak świetnie rozumiał rolę nauki w rozwoju gospodarczym. Ten wielki humanista, jak określany jest w tym środowisku noblistów ze Światowej Organizacji Nauki, tak świetnie rozumiał naukę i tak świetnie wiedział, że nauka musi również mieć bazą nauki, musi być etyka, czyli prawda i dobre rozumowanie. I to, co się odbyło tu w Sejmie i w Senacie, no między innymi zaowocowało tym, że profesor Antonino Cukiki wstawił mnie do głównej plenarnej sesji, gdzie właśnie mówiłem na temat możliwości wykorzystania polskich lasów do zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, a więc do tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych, do pochłaniania dwutlenku węgla, a jak będziemy pochłaniali dwutlenek węgla przez nasze zasoby przyrodnicze, patrz, przez lasy, to przecież będziemy mogli również podnieść limit przyznanych pułapów redukcji i będziemy mogli również je emitować na bazie naszych tradycyjnych źródeł energii. A więc błędem jest stwierdzenie, że musimy zablokować nasze w tej chwili użytkowane nasz wielki skarb, czyli węgiel kamienny i węgiel brunatny. My możemy naprawdę bilansować i gospodarować dwutlenem węgla dla łagodzenia, powiedzmy, zmian klimatu, czyli dla tych celów konwencji klimatycznej i protokołu z Kioto i niekoniecznie narzucać sobie pętli w zakresie hamowania rozwoju gospodarczego poprzez przyjęty zupełnie źle wynegocjowany pakiet klimatyczno-energetyczny.
Panie ministrze, te tematy podejmowaliśmy i będziemy je podejmować, bo rzeczywiście także byt państwa polskiego zależy od tych zagadnień. Żywność genetycznie modyfikowana, bezpieczeństwo energetyczne Polski. I pan minister powiedział, niszczenie bezpieczeństwa energetycznego polskie, zatem zatroskani jesteśmy o jutro naszej ojczyzny. Dziękuję za rozmowę.
Proszę ojca, i tu jak można powiedzieć, chciałem serdecznie jeszcze raz podziękować i profesorowi Jędryskowi, który był u mnie głównym geologiem, jak również za to, że tak świetnie realizował jednak politykę wytyczoną w tym resorcie, czy żeśmy również i przejęli Wyższy Urząd Górniczy. Ten resort miał być tym dominującym resortem w zakresie promowania polskiej gospodarki w układach międzynarodowych. Chciałem również tu serdecznie podziękować panu posłowi Dariuszowi Bąkowi, który tak świetnie wyczuł to, co się dzieje w tej podstępnej ustawie zawetowanej przez pana prezydenta, czyli prawo ochrony środowiska. Serdecznie za to dziękuję, serdecznie ojcu dziękuję, serdecznie dziękuję radiosłuchaczom i dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim tym, którzy tak pięknie stanęli w obronie polskich lasów. Jest to nasza wielka szansa dla rozwoju gospodarczego terenów wiejskich.
Bóg zapłać, panie ministrze, pozdrawiamy, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, szczęść Boże, do usłyszenia.
Do usłyszenia, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłym ministrem środowiska.